Mazurskie kalendarium. Historia pisana wiatrem na tafli jezior.
28 minut do godziny 13, to czas na mazurskie kalendarium. Marcin Banachowski wyjątkowo zapraszam w roli gościa. Tym razem przedstawię to, co działo się w poszczególnych latach na przestrzeni lat od 11 do 15 maja. No to zaczynamy. 11 maja w 1706 roku wielki pożar Działdowa zniszczył połowę miasta. Spłonął ratusz, 40 domów wielkomieszczanych oraz 35 małomieszczańskich, tak zwanych but, wraz z zabudową gospodarczą. 12 maja w 1928 roku w Olsztynie w drukarni pieniężnych ukazał się pierwszy numer wznowionej Polskiej Gazety Mazur, redagowanej w Szczytnie, której nakład był wyższy niż Gazety Olsztyńskiej. 13 maja 1584 roku do Fromborka przypłynął statkiem duński astronom Eliasz Zimmer, aby obserwować niebo z miejsca, w którym czynił to Kopernik. 14 maja w 1570 roku książę Prus Albrecht Fryderyk wystawił Gołdapi przywilej miejski wraz z Wilkierzem. Polecenie założenia miasta przy granicy z Litwą wydał już 16 grudnia 1565 roku pierwszy władca Prus, książę Albrecht. 15 maja 1612 roku zostały wystawione przywileje. W Giżycku potwierdzenie lokacji na danie praw miejskich, w 1686 Świętajnie lokacja wsi Szkatułowej. No teraz czas na rozmowę Tomka Suchockiego z doktorem Jakubem Knyżewskim.
Mazurskie kalendarium.
Tomek Suchocki przed mikrofonem, w studiu dr Jakub Knyżewski, Łódzkie Muzeum Historyczne. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie Jakubie. O, w tym tygodniu, między 11 a 17 maja, jak słyszeliśmy przed chwileczką z tego kronikarskiego skrótu, to sporo miejscowości przybyło na mapie Mazur w formie miast, co warto zaznaczyć, bo i Gołdap, i Giżycko świętują swoje urodziny de facto. W roku 1570, przypomnę, książę Prus Albrecht Fryderyk wystawił Gołdapi przywilej miejski wraz z Wilkierzem. Cóż to takiego ten Wilkierz? Dla osób niezorientowanych tłumaczymy.
No cóż, książęta nadawali różne prawa i obowiązki miastom, przywileje, także Wilkierz to nie było nic innego jak po prostu nadanie określonych praw mieszkańcom, określonych przywilejów, ale także określonych obowiązków, które musieli wypełniać względem tej zwierzchniej władzy książęcej.
Tym bardziej, że Gołdap, z powstaniem Gołdapi to taka ciekawa rzecz się wiąże, mówi pan o prawach i obowiązkach. Gołdap powstała z polecenia księcia Albrechta, księcia Prus. On polecił założyć miasto przy granicy z Litwą. To miał być taki punkt wypadowy, gdyby co, jakby co, prawda? A z drugiej strony chyba Gołdap pełniła tę pierwszą bardzo ważną funkcję ośrodka poboru opłat, ceł, myt.
Tak, no te miasta na pograniczu spełniały wiele funkcji. Gołdap jest tego przykładem. Przykładem tego jest także chyba jeszcze bardziej znanym. Jest tego Olecko, wówczas zwane Margrabowa. Te miasta pełniły właśnie, tak jak mówię, różnorakie funkcje. Od obronnych poprzez takie ekspozytury, można powiedzieć, symboliczne takie forpoczty władzy, tak? A więc to nie jest jakaś tam byle jaka wioska, tylko to jest miasto tuż przy granicy państwowej, więc to też pokazywało, gdzie jest strefa wpływów, tak? Że to nie jest jakiś obszar, który sobie można zająć, obszar jakiś bezludny, tylko to jest obszar pod wpływem tego konkretnego władcy, konkretnego monarchy. No i taki też najbardziej jakby przyziemny, ale też najbardziej fundamentalna funkcja, więc właśnie punkt poboru ceł, punkt poboru różnych opłat, miejsce, gdzie spotykały się różne szlaki handlowe, gdzie handlowano, gdzie wymieniano towary, wymieniano pieniądze i co zasilało także skarbone szkatułę. książęcą.
A Gołdap to chyba tak na szlaku bursztynowym, czy dawniejsze umiejscowienie. Akurat ta wioska, ta miejscowość, która jeszcze Gołdapią nie było, bo z tego co wiem, to osadnictwo w okolicach Gołdapi sięga bardzo wczesnych czasów.
Tak, te osady, późniejsze miasta na terenie dzisiejszych Mazur, dawniejszych Prus, bardzo rzadko były zakładane na takim, w cudzysłowie, surowym pniu. Bo zarówno krzyżacy tworzyli nowe osady, nowe miasta w miejscach, gdzie często wcześniej istniały grodziska pruskie, jaćwieskie, a te grodziska pruskie, jaćwieskie też często miały o wiele wcześniejsze historie, które sięgały głęboko w okres dziejów, bo natura ludzka...
Budowano na starych fundamentach.
Tak, to natura ludzka pozostaje w jakimś sensie niezmienna i różne uwarunkowania, które wpływają na to, gdzie się człowiek osiedla, pozostają na przestrzeni tych setek lat, wręcz tysięcy lat. Często niezmienne.
Gołdap chyba nie pełniła jakiejś ważniejszej funkcji obronnej, bo z tego, co się orientuję albo co pamiętam, tam chyba zamku nie było.
Nie. To zdecydowanie nie pełniło, miasto nie pełniło funkcji obronnych. Podobnie zresztą jak Olecko.
A zresztą w 1570 roku kto mądry już zamki budował?
No właśnie, to już mamy czasy takie, kiedy artyleria króluje, jeśli chodzi o oblężenia, o zdobywanie twierdz, więc te wojna przybrała bardziej manewrowy charakter wówczas.
Tak, a zamki rozbierano już wtedy, by pozyskać materiał budowy.
Tak, to jest także kres Ełckiego zamku, tak powiedzmy sobie, tutaj okres nowożytny, te zamki na tym terenie często już traciły swe funkcje, choć niekoniecznie funkcje garnizonowe, bo garnizony owszem pozostawały w wielu miastach, w Ełku co prawda dopiero w XVIII wieku, ale...
Bronić się w nich było trudno. 15 maja roku pańskiego 1612. To jest bardzo ważna data dla Giżycka. Miało miejsce wówczas potwierdzenie lokacji i nadanie praw miejskich. Czyli Giżycko przedtem było...
Wsią.
Tak. Albo miało prawa, które utraciło.
Raczej było wsią wcześniej, jeśli mówimy o Giżycku. XVII wiek to jest... Właśnie tu cały czas wracamy do tego procesu zasiedlania tego terenu, który Mazur południowo-wschodnich, tak to sobie nazwijmy, który gdzieś się rozpoczął pod koniec wieku XIV, bardzo mozolnie się w wieku XV rozkręcał, a więc w czasach jeszcze krzyżackich. Wówczas stworzono zręby tej sieci osadniczej, która de facto przetrwała do dziś, ale nie zdołano utworzyć na tym terenie zbyt wielu miast, choć próbowano, bo zarówno takie próby podejmowano zarówno w przypadku Ełku, jak i też na przykład Pisza. Ale były to próby nieudane, tak? Bo przywilej dla Ełku z roku 1435 był przywilejem, który się nie odniósł skutku, jaki zamierzano. I często te osady, z których planowano uczynić miasta, stały się miastami dopiero właśnie w wieku XVII, właściwie wszystkie. A więc, bo mówimy zarówno o Ełku, który otrzymał prawa miejskie w wieku XVII. Mówimy o Giżycku, mówimy także o Piszu. Tutaj wyjątkami są właśnie Olecko i Gołdap już rzeczona, które jednak te zamiary utworzenia miasta, one miały trochę inną konotację, niekoniecznie krzyżacką.
Ale Giżycko pełniło funkcję obronną, bo to była jedna z twierdz wzdłuż granicy zakonu ze Żmudzią chociażby, bo to był Kętrzyn przecież, był Ryn i było właśnie Giżycko.
A to podobnie jak Ełk, właśnie Ełk i Pisz. To również były miasta, osady posiadające
zamki. No Pisz akurat posiadające wtedy zamki, większe znaczenie niż Ełk, bo w Ełku wbrew pozorom to był mały zameczek i mały granizon.
Najbardziej wysunięty i też jednak wielkie jeziora mazurskie stanowiły o wiele większą zaporę dla ówczesnych armii niż tutaj te...
Zresztą te obronne położenie Giżycka to było wykorzystywane praktycznie aż do pierwszej wojny światowej.
Twierdza boje, słynna jak najbardziej. Więc te osady miały być miastami już w wieku XV, ale to jest okres, kiedy chciano je lokować, to był tak naprawdę już okres schyłku potęgi państwa krzyżackiego. To jest po bitwie pod Grunwaldem. Wkrótce miała się rozpocząć wojna trzynastoletnia i zakon już nie miał tej energii i tej siły, by dokończyć
efektywnie te lokacje. Nie miał tych pieniędzy, bo Związek Miast Pruski, Związek Pruski, niekoniecznie się kwapił do sypania groszy.
Tak, więc zarówno Giżycko, jak i Ełk, jak i Pisz musiały poczekać jeszcze prawie 200 lat. Ponad 200 lat w niektórych przypadkach.
I kilkadziesiąt lat później, no w sumie całkiem niedaleko, bo w Świętajnie lokowana zostaje wieś Szkatułowa. To był rok 1686. Cóż to jest ta wieś Szkatułowa? Bo znamy wsie lokowane na prawie niemieckim, chełmińskim, magdeburskim i wieś Szkatułowa.
No właśnie, to jest ciekawe określenie, które odwołuje się do źródła finansowania tych lokacji, tej akcji osadniczej, która odbywała się w latach 1640-1688 i prowadził ją książę Fryderyk Wilhelm, zwany także Wielkim Elektorem, ten, który doprowadził do uniezależnienia się Prus książęcych od króla polskiego. Fryderyk Wilhelm przestał być lennikiem króla Polski, stał się niezależnym władcą w Prusach, a Szkatuła to nic innego jak książęcy skarbiec. Książęca kieszeń, z której finansowano tę lokację i wpływy z tych zakładanych wsi wpływały z powrotem do Szkatuły. Co jest istotne, Fryderyk Wilhelm był dzięki temu niezależny od stanów pruskich. Bo zazwyczaj wcześniej to było tak, że to stany musiały się zgodzić na jakieś podatki, na jakieś opłaty. A tutaj Fryderyk Wilhelm był niezależny w finansowaniu tej właśnie akcji osadniczej. Fryderyk Wilhelm był też władcą Brandenburgii, gdzie tych stanów tak nie, gdzie te stany nie były takie silne, więc mógł też czerpać,
przesuwać.
Tak, przesuwać sobie, kreatywną księgowość stosować.
Czy to było, tak mówiąc kolokwialnie, że Fryderyk wykładał kasę, znajdywał zasadźce, on zaś ściągał osadników i ściągał ich tutaj na ten teren, prawda?
Tak, chociaż to mówimy już o drugiej połowie wieku XVII.
Inwestował, potem ciągał,
tak,
wyciągał zyski.
Tak, dokładnie tak, więc to sprawiło, że stał się o wiele bardziej niezależny finansowo niż byli jego poprzednicy w wieku XVII i XVI. Ale te osady szkatułowe często były tworzone w puszczach. Na przykład Puszczy Piskie, tak jak tutaj to rzeczone Świętajno, ale także w Puszczy Boreckiej. A więc na terenach słabo zaludnionych, aczkolwiek nie bezludnych, bo te osady takie jak właśnie Świętajno, moglibyśmy jeszcze wiele innych
no właśnie, dużo
przykładów.
Było tego?
Dosyć dużo. Jeśli spojrzymy na miejscowości, na przykład w obecnej Puszczy Piskiej, między Jeziorem Nickim a Szczytnem na przykład, no to tam znaczna liczba tych wsi została założona właśnie wówczas w ramach tego osadnictwa szkatułowego. Ale to też nie było tak, że one były zakładane na totalnie surowym pniu, że ktoś sobie wymyślił, o, w tym miejscu w lesie sobie założymy osadę, tu wytniemy, tak? Nie. Las nie był bezludny. Istniały w lesie różne, w puszczy ówczesnej różne, nie zakłady przemysłowe, tak, ale różne miejsca, w których produkowano dziegć, w których pozyskiwano drewno, smołę, bartnictwo, tak, węgiel drzewny.
Nawet było
wypalano.
Takie powiedzenie na pograniczu, że a po puszczach siedzą kurpie. Akurat.
Więc prowadzono gospodarkę leśną, z tym, że no, to była taka gospodarka bardzo prymitywna, dziś byśmy powiedzieli. Ale w tych miejscach, gdzie te różne punkty istniały, zakładano wsie, tak właśnie szkatułowe.
No, to teraz trochę rozjaśniło nam tę sytuację. I tą opowieścią o wsiach szkatułowych, o ich lokacji na przykładzie Świętajna kończymy dzisiejszą rozmowę i dzisiejszy odcinek Mazurskiego Kalendarium. Doktor Jakub Knyżewski, jak zwykle w naszym studio, Ełckie Muzeum Historyczne. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I Tomek Suchocki, kłaniamy się i zapraszamy za tydzień o stałej porze.
Mazurskie Kalendarium.
Audycja powstała we współpracy z Ełckim Muzeum Historycznym na podstawie kalendarza Warmii i Mazur autorstwa Wojciecha Kujawskiego.